Nazywam się Justyna Herman Gregorek. Chcę Państwa zaprosić do wysłuchania podcastu przygotowanego dla Muzeum Miasta Gdyni o tym, jak rodzice mieliby rozmawiać z dziećmi o sytuacji wojny, o sytuacji na Ukrainie. Jestem psychotraumatologiem drugiego stopnia specjalizacji, superwizorem i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Jestem też pracownikiem socjalnym pracującym od kilku lat w obszarze bezdomności wraz z Marcinem Kowalewskim i jego zespołem oraz absolwentką filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień od ponad 25 lat pracuję jako psychoterapeuta, a od ponad 12 lat w nurcie myślenia psychoanalitycznego, zanurzając się w historiach pacjentów w prywatnej praktyce i z dziećmi, i z młodzieżą, i z dorosłymi, oraz w Zespole Pomocy Psychologicznej Edyty Sinackiej-Kubik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Od początku swojej drogi zawodowej związana obszarem przemocy i głębszego jej rozumienia, zaangażowana w wiele kampanii społecznych, niejednokrotnie jako ich ambasador na rzecz zaopiekowania tematu zdrowego, bezpiecznego rozwoju dzieci bez przemocy. Od kilkunastu lat współpracuję z Instytutem Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada Doroty Modrzyńskiej oraz kilkoma uczelniami wyższymi, w ramach której szkole studentów i słuchaczy w dziedzinie pracy socjalnej i psychotraumatologii. Na co dzień również superwizuję pracę różnorodnych grup zawodowych, a od wielu lat też jestem związana z zagadnieniami systemu pieczy zastępczej. Prywatnie jestem mamą dwóch niemalże dorosłych córek, zakochana w życiu z pasją, tańcząc, śpiewając i jeżdżąc konno. Balans w życiu pomiędzy powinnością a przyjemnością wydaje się niezbędny w długofalowym, skutecznym pomaganiu. Dzisiaj chcę Państwa zaprosić do namysłu nad tym, jak rodzice w tej sytuacji, która nas dopadła, powinni rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Temat traumy w mojej pracy obecny jest od samego jej początku. Ponad 25 lat temu zakładałam stowarzyszenie Stop Przemocy w Rodzinie w Wejherowie, współpracując z poradnią odwykową. I już wtedy widziałam, że trauma właściwie jest na co dzień obecna u większości osób, które borykają się z różnymi kryzysami życiowymi. No my obecnie teraz znaleźliśmy się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia i dotychczasowości. Dotyczy to nas wszystkich. W naszym kraju w związku z trwającą wojną u naszych najbliższych sąsiadów na Ukrainie, nasze bycie i czas, idąc za hermeneutyczną myślą Heideggera, zostało ono mocno zatrwożone. W przeżywaniu ograniczone potencjalnym szybszym niż odleglejszym końcem, końcem życia. No i teraz pytanie. Przemijanie, a nagła śmierć, czy ta nadchodząca, tuż, marszowym, żołnierskim krokiem, świstem pocisków, czy hałasem gąsienic czołgów. Zagrożenie życia i trwanie w nim. Czy umiemy o tym rozmawiać? Czy rozmawiamy o śmierci? Czy umiemy rozmawiać o śmierci i o życiu? O tym, jak się przenikają? Jak libido i destrudo idące pod ramię, prowadzące się właściwie w każdej chwili istnienia. I tutaj zastanawiam się przez lata swojej praktyki klinicznej, pracy z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, skąd bierze się poczucie zagrożenia, skąd idzie ten impuls, pierwszy impuls do tego, żeby walczyć, tak potocznie trochę powiem, wojować, a nie być przy sobie, a nie być przy tym, co nas buduje, łączy, co powoduje, że nam się chce ze sobą być. W pewnej symbiozie, też przy separowaniu się, w pewnych podobieństwach, a też z różnicami. Zwykle pracując z ludźmi w swojej prywatnej praktyce, czy to w służbach publicznych, przyglądamy się relacji, początkowi. Relacja z matką, z ojcem, z pierwotnymi obiektami. Relacja w domu i w rodzinie. I gdzie rodzi się pokój, gdzie rodzi się wojna. Historia Putina pokazuje nam, jak duże znaczenie ma to, kiedy jesteśmy w dzieciństwie, w bliskim kontakcie z naszymi najważniejszymi, pierwszymi osobami, zwykle to jest matka, ojciec, kiedy tam jesteśmy opuszczani, wykluczani, pozostawiani, nie jesteśmy widziani, nie jesteśmy rozumiani, wtedy rodzi się ten rodzaj pragnienia, by być jednak wziętym, by być widzianym, by być w relacji, by być dla kogoś ważnym. Myślę, że to jest pytanie, które rodzice też mogą sobie dzisiaj postawić. Jak widzimy swoje dzieci? Jak widzimy je w obliczu zagrożenia życia, zdrowia? Jak widzimy je w obliczu być może tej właśnie szybszej skończoności? To nas zatrważa wszystkich, zatrważa dorosłych, ale pomyślmy Państwo wspólnie o tym, jeśli to zatrważa nas, dorosłych, którzy mamy, można myśleć, jednak bardziej ustabilizowane, dojrzałe mechanizmy emocjonalne i poznawcze, co dzieje się z dziećmi, które są w trakcie rozwoju, które ciągle patrzą na nas, na dorosłych, patrzą na mamę, tatę, innych bliskich dorosłych, może nauczyciela, może trenera, może księdza, może swoją nauczycielkę śpiewu, patrzą na nas i patrzą na naszą narrację, słuchają naszej narracji, tej codziennej, drobnej rzeczywistości, takiej bieżącej, ale też tej narracji o świecie. To od nas zależy, czy my będziemy nasze dzieci nastrajać pokojowo, pozytywnie, czy my będziemy trochę hodować prześladowcę w nich. Trochę myśleć o tym, że trzeba się zbroić, że trzeba się atakować nawzajem w myśl takiego sloganu, bo najlepszą obroną jest atak. No historia świata, II wojna światowa. Ja mam ciągle nadzieję, że możemy jednak wyciągać lekcje z historii i możemy jednak myśleć za też różnymi osobami, które pochylały się przez wiele lat nad traumą powojenną, nad traumą transgeneracyjną, jak wielki wpływ ma to na nasze umysły, na nasze emocje, na nasze postawy, na to, jak chcemy ze sobą nawzajem na co dzień być. Czy my możemy odważnie podejmować i stawać do rozpoznawania i nazywania tego, w czym jesteśmy obecnie? Dużą inspiracją do układania myśli o tym, w czym dziś się znaleźliśmy, jest dla mnie pani Joanna Chmarzyńska-Golińska, analityczka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Pomorskim Oddziale, bardzo aktywnie działająca tutaj w tym towarzystwie na terenie naszego powiatu, województwa. Bliska jest mi myśl przytaczana przez właśnie panią Joannę, Hanny Sigal, psychoanalityczki polsko-żydowskiego pochodzenia, która przeżyła II wojnę światową. I ona mówi tak, musimy szukać sposobów mobilizowania sił życia i przeciwstawiania ich siłom destrukcji. W tym celu trzeba skonfrontować się z tymi siłami destrukcji i zagrożeniami bez sięgania po zaprzeczanie. Chciałabym rozwinąć przez chwilę tą myśl właśnie w kontekście naszego codziennego bycia nas dorosłych, z naszymi dziećmi, z naszymi podopiecznymi, młodymi ludźmi, którzy patrzą na nas i pytają, co się dzieje, mamo, pani Gosiu, pani Izo, jak żyć, jak do tego podchodzić, jak się z tym obchodzić? I młodzi ludzie potrzebują, żeby z nimi o tym rozmawiać, o każdej wątpliwości, o każdej naszej postawie i tej wrogiej, bo one się rodzą. My takim porywem serca i dobroduszności i takiej chęci niesienia pomocy, tej napływającej fali uchodźców wojennych. No dzisiaj wiemy, że tych osób, które do nas przekroczyły granicę i do nas przyszły, jest około 1,5 miliona ludzi. To jest ogromna rzesza. Można myśleć, że około połowa to są dzieci. Te dzieci nie znają języka polskiego, nasze dzieci nie znają języka ukraińskiego. Te dzieci trafią do szkół, trafiły do projektów różnych takich socjoterapeutycznych, społecznościowych, socjalnych, w których chcemy im zaoferować bezpieczną przestrzeń do tego, żebyśmy mogli właśnie w postawie stabilnego gospodarza dawać przestrzeń do wychodzenia z tej traumy. To nie jest proste. Bariera językowa na pewno jest ogromną przeszkodą, ale myślę, że język jest czymś, co daje nam oczywiście dużo łatwiejszy sposób komunikowania się. Mamy trochę osób, które ten język znają, które mogą być pomocne, mogą być tłumaczami, ale my też możemy naprawdę patrzeć na tych ludzi, na te osoby, które uciekły z wojny, uciekły przed bezpośrednim zagrożeniem życia, często w takim poczuciu zagrożenia zdrowia i narażały swoje zdrowie na to, żeby się uchronić przed atakiem. I to, jak my będziemy patrzeć na te osoby, jak będziemy tym naszym dzieciom, polskim dzieciom, pokazywać, że możemy ze sobą być na zasadzie przyglądania się. Frustracja pojawi się wkrótce, opadnie ten taki moment tego zachłyśnięcia się niesieniem szybko, nagle pomocy i ja już mam takie głosy, że pojawia się codzienność. Odprowadzenie do szkoły, pójście gdzieś, żeby załatwić sprawunki. Te osoby są zakłopotane samym tym, że są w nowym miejscu. A dodatkowo my jesteśmy jako gospodarze zakłopotani tym, jak z nimi właśnie być, jak im coś tłumaczyć, w jaki sposób, jeśli my nie znamy języka. Ale my możemy próbować cały czas pokazywać naszą otwartość na ich bycie z tym, z czym do nas przyszli. Musimy pamiętać, że to są osoby, które są głęboko straumatyzowane. One się boją. Jest bardzo duży poziom lęku, napięcia. Jeśli my możemy nie myśleć o jakimś globalnym systemie bardzo rozbudowanym pomocy, oczywiście to jest ważne i na pewno jako państwo będziemy nad tym pracować, jako służby pomocy społecznej, jako towarzystwa psychoterapii, na pewno będziemy nad tym pracować, jak się z tą traumą wojenną ułożyć, jak z nią móc pracować. Ale to, co jest ważne, myślę, na dzisiaj, na teraz, dla naszych młodych wychowanków, naszych dzieci, młodzieży, to, żeby cały czas móc ich widzieć. Też ze stawianiem granic oczywiście, bo my dobrze możemy komuś pomagać i dobrze z kimś być wtedy, kiedy nasze pole psychologiczne i takie nasze jestestwo, tak trochę filozoficznie powiem, kiedy nasze jestestwo jest zadbane, kiedy my jesteśmy w dobrej kondycji. My oczywiście też jesteśmy w zatrwożeniu, my oczywiście też się boimy, czy to zagrożenie wojny jest dla nas takim realnym zagrożeniem naszego zdrowia i życia, czy jest, no póki co, jakoś w umyśle. I to jest coś, co pracuje na różnych poziomach. Dzieci potrzebują tego, żebyśmy z nimi o tym rozmawiali. O tym, że jeśli wybuchnie wojna, też u nas, w Polsce, to my jesteśmy na to przygotowani w tym sensie, że chcemy to przejść razem. I to jest dla dzieci bardzo istotne. Co by się nie działo, to my dorośli jesteśmy i będziemy się starali tak ułożyć i plany, i ochronę, żeby chronić zdrowie i ochronić życie. To się może wydawać mało realne do mówienia, ale jeśli my możemy patrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie i nazywać to po imieniu, że to jest zło. Wojna jest takim wyrazem zła, perwersyjnego zła, że nie można właśnie rozmawiać, nie można siebie nawzajem widzieć i rozumieć. Jeśli my możemy dzieciom powiedzieć, że my chcemy je widzieć i rozumieć i że jest miejsce też na naszej polskiej ziemi, na różnice, na to, żeby ze sobą iść ramię w ramię. Ja bym chciała tutaj przytoczyć jeszcze jeden cytat, też takiej psychoanalityczki, pani Judith Herman, która wiele lat też poświęciła nad badaniem właśnie traumy wojennej, transgeneracyjnej, zajmowała się też terrorem takim politycznym, światowym. I ona pokazuje nam, z jakich powodów, taki jeden cytat przytoczę, ona pokazuje nam, z jakich powodów nam bardzo trudno jest być długo w takim realnym kontakcie z czymś okropnym, z czymś okrutnym, z atakiem na nasze bycie, na nasze jestestwo, na nasze zdrowie, na naszą stabilność. I ona mówi tak. Wszystko, o co prosi sprawca, to żeby obserwator nie robił nic. Sprawca odwołuje się do uniwersalnego pragnienia w nas, żeby nie widzieć, nie słyszeć i nie czynić nic. Ofiara dla odmiany prosi obserwatora, żeby dzielił się z nią brzemię cierpienia. Żeby dzielił z nią brzemię cierpienia. Ofiara żąda działania, zaangażowania i pamiętania. Im silniejszy jest sprawca, tym potężniejsze jego prerogatywy do definiowania rzeczywistości i tym bardziej zwycięskie okazują się jego argumenty. Argumenty sprawcy są nieodparte, gdy obserwator mierzy się z nimi sam. Bez wsparcia otoczenia obserwator poddaje się pokusie, by odwrócić wzrok. Ja myślę na bazie tej myśli, tego cytatu pani Judith Herman, że to jest naprawdę trudne widzieć coś okrutnego, okropnego, widzieć zabójstwa, morderstwa, widzieć śmierć, widzieć gwałt, widzieć przekraczanie wszelkich granic, które my ludzie, każdy z nas je ma. I oczywiście rozmowa z dzieckiem nie może być przeciążająca, obciążająca go. Nie może być zalaniem go poziomem lęku, jakimiś planami, że trzeba, nie wiem, uciekać, chronić się. W naszej sytuacji, w sytuacji nie może być tak. Natomiast ważne jest, żebyśmy my mogli wspólnie jednak nie odwracać głowy, nie zamykać uszu, tylko widzieć to, co się dzieje, patrzeć na to, nazywać to i stawać wobec tego w klarownej postawie. Ja nie mam zgody na przemoc. Ja nie mam zgody na taką bezimienną, bardzo często bezimienną śmierć, na bezsensowną śmierć. Bo historia prezydenta Putina, prezydenta Rosji, pokazuje, że jego dzieciństwo, to jak był wykluczany, opuszczony, to jak zmieniał miejsca, które go jakoś karmiły, nie tylko oczywiście fizjologicznie, ale też właśnie mentalnie, psychicznie, jak one go wyniszczyły poprzez to, że on był tyle, można powiedzieć, tak, no tyle lat w jakimś poczuciu bycia nieważnym, bycia nieprzynależnym. Dajmy naszym dzieciom poczucie przynależności. Dajmy naszym dzieciom poczucie, że dla każdego jest miejsce na tej ziemi w pokoju, bez wojny. Nie czyńmy bohaterów z tych, którzy... Taki mem biegał po Facebooku, takie, no, taki post, zdjęcie o tym, że czynimy bohaterów z tych, którzy walczą i wygrywają granice. Wygrywają pomiędzy czymś, co nazywamy właśnie atakiem, złem, a tym, że się bronimy, bronimy swego. Nie czyńmy z tych osób bohaterów. Czyńmy bohaterów z tych, którzy mogą powiedzieć, naprawdę uważam, że walka, taka walka na śmierć i życie jest bezsensowna. My możemy usiąść do jednego stołu i rozmawiać. My możemy patrzeć w to wspólne nasze niebo i myśleć o tym, że jest dla nas wszystkich miejsce. I to jest potrzebne naszym dzieciom. Tak trochę schodząc z poziomu takiego filozoficznego na ten też jeszcze realny i rzeczywisty, na co dzień dzieciom jest potrzebne to, że my cały czas o tym też myślimy i pamiętamy. Nie chodzi o to, żeby epatować tym, że codziennie jest zagrożenie. Bo my musimy też normalnie żyć. Wspierając uchodźców, naprawdę... My jesteśmy najbliżej i to naprawdę nas bardzo dotyczy. I wspierając ten ruch pomocowy, bądźmy też przy sobie. Byłam na wykładzie, w piątek na wykładzie, profesor z Ukrainy, która wiele lat pracowała na Ukrainie, tam zdobywała doświadczenie. Ma też sporo doświadczenia, jeśli chodzi o wojenne sytuacje na świecie. I ona powiedziała coś, co mi bardzo utkwiło z tego wykładu, bo dużo rzeczy mówiła o traumie, które jakoś były mi bliskie, funkcjonują w mojej pracy z osobami straumatyzowanymi, ale powiedziała coś takiego, co mi się wydaje też cenne dla nas wszystkich na co dzień. Pamiętajcie, że nasze zdrowie psychiczne zależy od naszego też nastawienia, od tego, że my możemy do siebie w tej całej gorączce, w tym całym perwersyjnym złu, możemy też się do siebie uśmiechać, możemy żartować. To bardzo podnosi nam wibracje, podnosi energię na ten pozytywny poziom. Myślę, że to wszystkim jest nam potrzebne, żeby realnie bardzo wprawdzie stawać wobec tego, co się dzieje, dawać młodym ludziom przestrzeń na zadawanie wszelkich pytań, dawać młodym ludziom okazję do tego, żeby mogli dużo rozmawiać o tym, o śmierci. Na pewno będzie się pojawiał wątek takiej śmierci związanej z przemijaniem i takiej śmierci właśnie traumatycznej, gwałtownej, z którą musimy się jakoś układać, musimy ją po prostu jakoś przeżyć. Naszych sąsiadów, może naszych znajomych, przyjaciół, może rodziny, którą tam mamy. Rozmawiajmy o tym i przyjmijmy naszych sąsiadów, którzy uciekają stamtąd w sposób realnie możliwy. Czyli z tym, że mamy przestrzeń, żeby dawać im pomoc, ale taką pomoc, która jest dla nas też nieobciążająca, która jest możliwa. Pamiętajmy o sobie, że musimy o siebie dbać. Rozmawiajmy ze sobą w sposób humorystyczny, tam gdzie można, żeby tą energię podnosić, żebyśmy mieli siłę. Wspierajmy się na co dzień i rozmawiajmy ze sobą o tym, co się dzieje na świecie. Miejmy otwarte oczy, uszy, umysły i serca. Tego Państwu życzę i sobie, i wszystkim naszym bliskim.